Jeżeli zadałbym pytanie, kto z was boi się burzy, to myślę, że parę z was, a może i połowa, może i więcej, podniosłoby ręce i by powiedziało, że się boi. Bo jest coś rzeczywiście niesamowitego, coś czasami strasznego, coś niezwykłego w tym zjawisku. Kiedy słyszymy grzmot, kiedy słyszymy błyskawice, to naprawdę niektórzy się bardzo boją, niektórzy nie wychodzą, niektórzy kryją się. Nie tylko małe dzieci, ale i dorośli. Ale i dorośli mają jakiś właśnie strach i obawy przed tym, ponieważ błyskawice, grzmoty mówią nam o czymś strasznym, o czymś niezwykłym, o czymś niezwykle mocnym. W tym tekście, który dzisiaj mamy z trzeciego rozdziału Ewangelii Marka, czytamy takie słowa. Ewangelia Marka, trzeci rozdział, jest to powołanie apostołów i w 16 i 17 wierszu czytamy takie słowa. Pan Jezus powołał ich 12. Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, i nadał nam im imię Boanerges, co znaczy synowie gromu. I w naszym tekście, w tym tekście Bożego Słowa, mówiącym o powołaniu 12 uczniów, czytamy o tym, że Pan Jezus nadał nowe imię, pseudonim, przezwisko, ale może będziemy trzymać się, że dawał im nowe, nadał im nowe imię. Imię, które jest troszeczkę dziwne, imię, które wskazuje na coś. Synowie gromu, synowie grzmotu, właśnie synowie burzy, byśmy mogli tak to przetłumaczyć. I kiedy czytamy ten tekst, jeżeli ktoś o kimś mówi, że jest jak grom, czy jak grzmot, to od razu się nasze oczy kierują, nasze myśli w kierunku tego, że to musi być ktoś niesamowicie apodyktyczny, mocny, ktoś, kto potrafi swoją wolę i swoje zdanie bardzo mocno, stanowczo powiedzieć. Być może ktoś porywczy, ktoś gwałtowny. I myślimy, że ta etykieta przypięta ludziom, którzy tak się nazywają, pasuje do nich, ponieważ tak jest ich charakter, taki jest ich życie. I wiecie, w Biblii bardzo często spotykamy imiona nadane ludziom z powodu tego, że takimi oni byli. Mieli taki charakter, pewne zdarzenia w życiu wskazywały na to, jakie było ich imię i to spotykamy na każdym jednym kroku. Ale czy tak jest tutaj? W tym tekście czytamy, że Pan Jezus powołuje Jakuba i Jana i On daje im nowe imię. Synowie gromu. I czy to dotyczyło tego, że oni byli takimi właśnie gwałtownymi, mocnymi, stanowczymi? A no właśnie popatrzmy na Boże Słowo. Właśnie czytamy w tym fragmencie, że On dał takie imię, kto? Pan Jezus Chrystus, Boanerges, synowie gromu. Takie imię nadaje tym ludziom. Czy oni byli na tyle groźni, żeby takie imiona im dać? No nie. Oni byli rybakami. Niewiele nawet czytamy o ich cechach charakteru, ale raczej w Ewangeliach nie wyróżniają się niczym zwykłym. Są apostołami Pana Jezusa Chrystusa. Czyli to nazwanie ich takimi nie wskazywało na to, że oni mieli takie cechy charakteru. Po drugie, kiedy w Słowie Bożym Pan Bóg nadaje ludziom nowe imię, to było to związane nie z tym, kim oni byli i jakim było ich życie, ale to było zawsze związane z tym, z czym i kim oni mają być. Czyli jeżeli Pan Jezus powiedział, zmienił imię Abram na Abraham, to on, wtedy, kiedy Abram jeszcze był nomadem, kiedy podróżował, kiedy jeszcze nie miał swojego miejsca, on powiedział, ja zmienię twoje imię, teraz będziesz Abrahamem, ojcem wielu narodów. W tym momencie Abraham był nikim. Abraham nie był jakimś wielkim. Był bogatym, miał swoją rodzinę, ale nie był kimś bardzo wielkim. Bóg powiedział, ty będziesz ojcem wielu narodów. To samo za Sara. I zmienił imię na Saraj, ty będziesz księżniczką, ponieważ Abraham będzie księciem. Będziesz księżniczką. Czyli zapowiedział, to nie wskazywało w danym momencie, że te osoby takie są czy były. A pomyślmy o Jakubie. Jakub został nazwany od urodzenia Jakubem, oszust, kłamca, bo to też wskazywało, nie wiem, jego cechy charakteru i tak, jaki on był. Ale Bóg powiedział, nie, ty nie będziesz już Jakubem, ty będziesz Izraelem, Książę Boży. Ty będziesz zupełnie inaczej. I w tym momencie, kiedy Bóg nadawał im te imiona, oni nie byli tymi, których inni ludzie by powiedzieli, że to będą. Bóg planował, Bóg niejako zadeklarował, że z nich ja uczynię coś wielkiego. Oni będą moim narzędziem, ja będę ich używał dla swojej chwały. Ja mam plan dla ich życia. Ja im daję nowe imię, bo mam plan na to, co oni zrobią w swoim życiu. Bóg wiedział, kim oni mogą się stać, zanim cokolwiek dokonali, zanim cokolwiek zrobili dobrego dla Niego. Bóg daje nowe imię, bo On ma plan dla tych ludzi. Czytamy w Słowie Bożym, że fragment 16, Bóg powołał Szymona i dał na imię Piotr. W danym momencie, kiedy Pan Jezus zmienia imię Szymon na Petros, skała lub odłamek skalny, w tym momencie Piotr był słabym. W tym momencie jeszcze w Ewangeliach widzimy, że Piotr bardzo często zrobi coś, zanim pomyśli. Widzimy Piotra, który obiecuje, ale często zapomina, aby spełnić tę obietnicę. Widzimy Piotra, który ślubuje Panu, a za chwileczkę się go zapiera. Ale Pan Jezus powiedział, ty będziesz Piotr, ty będziesz Petros, ty będziesz skałą, odłamkiem skalnym, ty będziesz kimś, na kim inni oprą swoje wyznanie wiary. Czyli kiedy Pan Jezus nazywa Szymona Piotrem, w tym momencie Piotr nie zasługuje na taką nazwę. Nie zasługuje na taką nazwę Jakub czy Jan. Bóg miał plan dla ich życia. Jeżeli tutaj, w tym fragmencie, Jakub i Jan, o nim jest powiedziane, że oni będą synami gromu i że oni zrobią coś wielkiego dla Boga, to była taka deklaracja. Deklaracja Boża, Pana Jezusa, że ja mam z nimi plan. Ale wtedy zachodzi pytanie, co to znaczy synowie gromu? Bo powiedzieliśmy sobie, że cechy ich charakteru nie wskazywały na to, że oni będą groźnymi, że oni będą potężnymi, że oni będą tacy bardzo władczymi ludźmi. Tak nie było w ich życiu. Czyli zachodzi pytanie, co to może oznaczać synowie gromu? I tutaj popatrzmy na Boże Słowo. Bo bardzo ciekawa rzecz, kiedy mamy do czynienia z gromem, grzmotem, to zobaczymy, czyje to są cechy. Charakter kogo? Kiedy otwieramy drugą Księgę Mojżeszową i czytamy w drugiej księdze, Księdze Wyjścia, w Eksodus, w 9 rozdziale, 23 i 4 wierszu, czytamy tam takie słowa. I wyciągnął Mojżesz laskę swoją ku niebu, a Pan zesłał grzmoty i grad i ogień spadł na ziemię. Pan spuścił grad na ziemię egipską, a grad i ogień nieustannie błyskający wśród gradu był bardzo groźny, czegoś podobnego nie było w całej ziemi egipskiej, odkąd była zamieszkana. Mamy do czynienia z momentem, kiedy Bóg pokazuje swoją chwałę, swoją moc przed Faraonem. I czytamy tutaj, że właśnie Pan Bóg zesłał grzmot. Właśnie grom przyszedł z nieba. W 28 wierszu tego samego fragmentu czytamy, Faraon wtedy mówi, wstawcie się do Pana, bo dosyć już było grzmotów Bożych. Czyli Pan był dawcą tych grzmotów. Pan był tym, który zesłał te gromy na Faraona. Aby, 29 wiersz, abyś poznał, że ziemia należy do Pana. Pan jest mocny, Pan grzmi, Pan przemawia po to, aby każdy mógł wiedzieć, że ziemia należy do Pana. Nieco troszkę dalej, kiedy Bóg daje prawo na górze Synaj, znowu czytamy o tym w 19 rozdziale, 16 wierszu, Eksodus. A gdy wszyscy lud zauważył grzmoty, błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zrąk się lud i zadrżał i stanął z daleka. Ludzie widzieli przejaw Bożej mocy. Ludzie widzieli grom z nieba. Ludzie widzieli, że Bóg przemawia i to było dla nich niesamowite i mocne i straszne. Ale również czytamy w objawieniu świętego Jana w 4 rozdziale, znowu mamy do czynienia, w 5 wierszu czytamy, z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płonęło 7 ognisty pochodni, jest to 7 duchów bożych. I znowu czytamy i na to wygląda, że za każdym razem, jak w Biblii pojawiają się grzmoty i błyskawice, to jest pokaz Bożej mocy, Bożej siły, pokaz tego, kim jest Bóg. Job mówi w 40 rozdziale, w 9 wierszu, czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem? Jest dobrze, kiedy Bóg posyła burzę. Jest dobrze, kiedy grzmi, kiedy się błyska. Mamy w tym momencie wspomnieć na Boga. Mamy w tym momencie powiedzieć, że On jest mocny. Mamy w tym momencie pomyśleć, Boże, jak jesteś wielki. Bóg przemawia i przez grzmoty. Kiedy posyła grom z nieba, jest to obraz Jego mocy, Jego siły, Jego potęgi. I jak odgłos grzmotu, to był taki głos od Boga. I gdy Pan Jezus nazywa Jakuba i Jana w tym naszym fragmencie, że oni będą synami gromu, to przez to chciał powiedzieć, wyrazić, wy będziecie tymi, którzy będą moim głosem. Wy będziecie głosem Boga, ludźmi, którzy głoszą właśnie Bożą moc, czytamy w Bożym Słowie. I dlatego jest też takie niesamowite, że ci trzej apostołowie, których imiona zostały zmienione na samym początku, byli tą trójką apostołów w tych ważnych momentach widocznych przy boku Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy córka Jaira została wskrzeszona, oni byli tam. Na Górze Przemienienia oni byli tam. W Getsemane, na modlitwie, też tam byli blisko Pana Jezusa Chrystusa. I zachodzi pytanie, więc jakimi ludźmi byli Jakub i Jan? Jeżeli Bóg im powiedział, że będą synami gromu, będą głosem Boga, to czy oni w swoim życiu to stosowali? Jeżeli patrzymy na Jakuba, to praktycznie Kościół jest bardzo młody. Kościół w Jerozolimie ma około 3 lat. I Herod kazał ściąć Jakuba. Jakub traci życie. Ten apostoł traci życie. Czyli 3 lata chodził z Jezusem, kiedy Jezus już był u Boga Ojca. 3 lata na ziemi, a potem jeszcze 3 lata prowadził razem z innymi zbór. I jest pytanie, w jaki sposób on był głosem Boga? W jakim sposób on był tym synem gromu? My o tym wiemy, czytając Dzieje Apostolskie, że Jakub był filarem zboru w Jerozolimie. I w tym czasie Jakub był tym głównym mówcą, był tym, który głosił słowo, który przemawiał, który był tym pierwszym. Czyli to, że Pan Jezus go nazwał synem gromu, czyli głosem Boga, spełniło się w jego życiu. I on w swoim, innymi słowy, był Boanerges, był tym synem, synem gromu. A kiedy patrzymy na Jana, to nie trzeba wiele mówić. Mamy Ewangelię, jego Ewangelię, którą Bóg jego ręką napisał. Kiedy bardzo mocno jest widoczny Pan Jezus, Słowo od Boga, kiedy wyraźnie ogłasza, że On jest Bogiem w ciele, kiedy wyraźnie mówi, że Pan Jezus przyjdzie, aby zbawić ludzi. Jan jest głosem od Boga, jest synem gromu i to jest wykonane w Bożym Słowie. To widzimy, że się spełnia w jego życiu. Ale to działo się w czasach Pana Jezusa Chrystusa. To było wtedy, kiedy oni chodzili z Jezusem Chrystusem. My żyjemy troszkę później. My żyjemy troszkę później i co to dla nas oznacza dzisiaj? Co to oznacza dzisiaj, że Abraham, Sara, Jakub, starotestamentowy Jakub, później Izrael, Jakub, Piotr, Jan dostali nowe imię? Co to Bóg przez to chciał powiedzieć dla nas dzisiaj w Palowicach? Czy to nas, ta sprawa nowego imienia może obchodzić? Tak. Wiecie dlaczego? Bo w Bożym Słowie o tym czytamy. W Bożym Słowie o tym czytamy, że jak człowiek przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy jak się nawraca. Biblijne słowo, jak staje się naśladowcą Jezusa Chrystusa, to jego imię jest zapisane w Księdze Żywota. Ale jeszcze coś innego. W objawieniu świętego Jana, w 2 rozdziale, a 17 wierszu, czytamy takie słowa. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukryte i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Ponieważ w Słowie Bożym czytamy, że jeszcze ktoś inny otrzyma to nowe imię. Każdy człowiek, który się nawrócił, każdy człowiek, który przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa, jest zwycięzcą i Pan Jezus daje mu nowe imię. Kiedy zostajesz chrześcijaninem, kiedy dobra nowina, co to znaczy? Żyję sobie swoim życiem, niewiele myślisz o Bogu. Albo czasami jak trwoga przychodzi, to modlisz się i prosisz Go, że się zmieni, że się naprawisz, że będzie dobrze. Kiedy ci się polepsza, zapominasz o tym i tak ciągle na okrągło. To wtedy potrzebujesz Jezusa Chrystusa, potrzebujesz nawrócenia, potrzebujesz przyjść do Niego, kiedy słyszysz dobrą nowinę. I kiedy czytamy właśnie w Bożym Słowie, to czytamy to, że kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, to dostajesz nowe imię. Nowe imię. Bóg ciebie chce prowadzić. Bóg chce, abyś był do Jego dyspozycji w jego życiu. I bardzo ciekawe, kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy przychodzimy do Niego, co to znaczy? No kiedy słyszymy, może kazanie, może ktoś inny nam powie, słuchaj, nawróć się, żyjesz bez Boga, może jesteś dobry, może dużo dajesz na pomoc, może przygarniasz ludzi, może dużo robisz dobrego, ale dzięki temu słyszeliśmy dzisiaj, no nie będziesz w niebie, bo uczynki, owoce są dopiero efektem nawrócenia. I słyszymy to, mówimy Ewangelię i wiecie, co jest fajne? Że Bóg widzi, patrzy na ciebie i On każdego człowieka widzi jednakowo. Są ludzie grzesznicy, ludzie, którzy nigdy się jeszcze nie nawrócili. Nigdy nie podjęli decyzji pójścia za Bogiem. I to są wszyscy grzesznicy. I obojętnie, czy ktoś siedzi w więzieniu i ma dożywocie. Obojętnie ktoś, kto może żyje dobrym życiem, od czasu do czasu kłamie, albo oszukuje tak leciutko, niedużo. I w oczach innych ludzi to jest naprawdę chodzący skarb. Może tak ludzie patrzą, ale Bóg tak nie patrzy. Bóg mówi, nie, to jest grzesznik. To jest grzesznik. Bóg nie zwraca na to uwagi, bo każdy bez wyjątku jest grzesznikiem. I dopiero teraz, ile Bóg jak kogoś zbawia, Chrystus się nawraca, to nie dlatego, my tak patrzymy, bo ten był lepszy, ten był z dobrej rodziny, no się nawrócił. My tak na to patrzymy, ale Bóg na to nie patrzy. Obojętnie, czy największy grzesznik według nas, czy najmniejszy grzesznik na Jego jest to samo. I nie jest niesamowitą rzeczą, że kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy słyszymy, że potrzebuje się nawrócić, to wiecie co? Bóg normalnie daje ci nowe imię i Bóg widzi to, co z ciebie będzie. Bóg niejako deklaruje, ja robię z niego człowieka, ja go użyję do mojej chwały. On nie patrzy na to, coś ty zrobił, bo powtarzam, przed Bogiem, czy ktoś jest największym grzesznikiem według ludzi, czy najmniejszym, jest to samo. Ale kiedy daje Bóg nowe imię, to wtedy Bóg mówi, ja uczynię ciebie moje narzędzie. Ja wiem, co z ciebie będzie. Ja wiem, kim ty możesz być, co ty możesz zrobić. I kiedy popatrzymy na nasze życie, i kiedy staramy się, troszczymy się o to, aby wzrastać w naszym życiu, to widzimy, że Bóg wypełnia to, co On nam obiecał. Bóg nie patrzy na to, kim ty jesteś przed nawróceniem. Ile złego zrobiłeś, ale patrzy, kim ty możesz być, kiedy się nawracasz. Bóg patrzy na to, kim ty możesz być. Ludzie czasami jeszcze wspominają, jak tego doświadczyłem, bo doświadczacie to. Ty nie pamiętasz, ty tam z nami piłeś, ty takie rzeczy robiłeś. Patrzą jeszcze według starego życia. To ja to robiłem, ale teraz jestem Bożym dzieckiem. Bóg ma plan ze mną do mojego życia. Bóg to zapomniał, te moje stare życie. Wiecie, i to jest niesamowite. Kimkolwiek tutaj jesteś, jakimkolwiek jesteś grzesznikiem, czy zdradzasz, czy coś może złego zrobiłeś, siedziałeś w więzieniu, czy może kogoś zabiłeś, a może coś źle tylko pomyślałeś. Bóg na koniec waża. Przyjdź do Niego, to jest zapomniane. I rozpoczynasz nowe życie. Bóg ci daje nowe imię. I Bóg wie, co z ciebie będzie. Bóg wie i to jest to nowe imię, które Pan Jezus nam daje. Pan Bóg nie patrzy tak, jak patrzy człowiek. Każdy człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje nawrócenia. Każdy z nas, jak przychodzi do Niego, dostaje nowe imię. I wchodzimy, tak powiem, do elity Kościoła, bo Kościół to jest wybrany, to jest szczególny twór, stworzenie Boże. To jesteśmy my i my wchodzimy. Bóg, mamy wartość dla Boga. On wierzy w ciebie. On wierzy we mnie, wierzy w każdego z nas. Bóg mówi, ja widzę twój potencjał. Ja widzę, kim ty możesz być. On patrzy dużo dalej. W liście do Efezjan, znany wiersz. Efezjan, 2:10. Jest napisane, że jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich wchodzili. Kiedy Bóg ciebie nawraca, kiedy ci daje nowe imię, kiedy jesteś już po stronie zwycięskiej, to Bóg przeznacza ciebie do tego, abyś w tym swoim życiu pewne dobre uczynki spełnił. Abyś ten owoc wydawał w swoim życiu. I my, każdy z nas jest przeznaczony do czegoś innego. Każdy z nas, tak jak każdy człowiek, jest niesamowitym indywidualistą, jesteśmy różni, ale ludźmi. Tak samo Bóg, kiedy zbawia człowieka, to należymy do Kościoła, ale właśnie mamy te różne cele do dokonania w naszym życiu. Dla ludzi większe, mniejsze, ale dla Boga nieważne. Chodzi o to, abyś był w Jego planie, abyś to, do czego On cię przeznaczył, abyś to w swoim życiu wykonywał. Bóg przeznaczył nas do pewnych zadań w naszym życiu. Bóg przeznaczył nas, abyśmy to było moją cząstką, moim działem w moim życiu, ilekolwiek Bóg da mi przeżyć. Czyli każdy z nas ma zadanie do wypełnienia w tym życiu. Mówi nam Boże Słowo. Stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg. Bóg ma coś, co tylko ty możesz zrobić. Ja tego nie mogę zrobić, nie potrafię nawet. Ale ty to możesz zrobić w swojej rodzinie. tam, gdzie Cię Bóg postawił, w swoim otoczeniu, swoim charakterem, swoim autorytetem, swoją prostotą, swoją skromnością, czasami swoją mocną postawą. Każdy z nas. I pytanie jest, czy robimy to, co obiecaliśmy Bogu w chwili nawrócenia? Pytanie jest, czy robimy to, do czego nas Bóg postawił? Widzicie, życie chrześcijańskie to jest, tak jak odnośnie pomocy Ukrainie, ktoś powiedział, to nie jest sprint, to jest maraton. I nasze chrześcijańskie życie to jest taki długi bieg, który trzeba dokonać. Wiecie, i bardzo łatwo jest troszeczkę zboczyć, czy zwolnić w tym biegu. Bardzo łatwo. I dlatego, czy to, co obiecałeś Bogu, to, kim byłeś po nawróceniu, jak już tutaj wspomniał, o tej gorliwości, czy może ustałeś? Czy może troszeczkę zwolniłeś? Bóg Ciebie przeznaczył do zadania, które ja nie mogę wykonać. Bóg każdego z nas, czyli brata, czy siostrę. I nie myślmy o jakichś wielkich rzeczach. Nie myślmy, że Bóg Cię posyła gdzieś tam daleko. Bóg chce, aby wykonywał w swoim życiu. On Cię przeznaczył do dobrych uczynków tam, gdzie jesteś. To nie muszą być wielkie rzeczy dla ludzi. Masz być wierny. Wierny w tym, co Bóg ci dał. Nie muszą to być wielkie rzeczy dla ludzi. Ja się wierzę, że tak jest. Bóg widzi nas, kiedy nikt inny na nas nie patrzy. Bóg widzi nas, kiedy mamy w domu taki czas, kiedy mamy czas na modlitwę. Kiedy modlimy się. Ja o tym zawsze nie wiem, ale wierzę w to, że się modlicie o mnie. Wierzę, że się modlicie o innych, o rodziny. I o tym czasami nikt nie wie. To jest to, do czego Bóg Ciebie przeznaczył. Bóg kogoś może przeznaczył, aby był bardziej widoczny. Ale wszystko chodzi o to, abyś był w Bożym planie, abyś robił to, do czego Bóg Cię przeznaczył. Bo kiedy się nawracałeś, to Bóg Cię nie nawrócił po to, abyś wpadł w rutynę i przychodził do zboru i wychodził ze zboru. Przychodził do zboru, wychodził ze zboru, a to Twoje życie takie luźne. Bóg Cię na to nie przeznaczył. Bóg Ciebie i mnie przeznaczył do tego, abyśmy byli w Jego planie. Każdy z nas ma w swoim życiu coś do dokonania. Coś do dokonania. Być może to jest Twoja żona, którą masz poprawić społeczność. Być może to jest Twój mąż, Twoje dzieci. Myślmy o tej naszej Jerozolimie, o naszej rodzinie, o tych najbliższych. Wiecie, ile jeszcze jest do poprawy? Jakże często wybuchamy gniewem, jakże często się złościmy. To jest to, te dobre dzieło, ten dobry uczynek, do którego Bóg Cię powołał, abyś przeznaczył, abyś w tym chodził. Nie musisz nic więcej robić. Ja znam przywódców, którzy tak bardzo zajęli się zborem, tak bardzo zajęli się Bożymi sprawami, że zaniedbali swoje dzieci. Bóg przeznaczył nas do dobru uczynku, abyśmy w nim chodzili. Każdy z nas ma coś, czego ja nie mam. Wiecie, Pan Bóg zbawia człowieka, daje mu nowe imię, ufa nam, wierzy w nas. Bóg mówi, kiedy się nawracamy, ja wierzę w Ciebie, ja wiem, że Ty dojdziesz, ja wiem, że będziesz w moim planie. Jeżeli troszeczkę zaniedbałeś, to po to jest to słowo dzisiaj, aby Bóg Ci przypomniał, słuchaj, ja Ciebie zapisałem, Ty masz nowe imię. Być może cierpliwy, być może wytrwały, być może wojownik, być może po prostu skromny. Każdy z nas coś ma i ja się powołałem do tego, abyś to zrobił. Widzicie, jest niedobrą rzeczą, jeżeli poprzestajemy tylko na nawróceniu. Jest niedobrą rzeczą, jeżeli poprzestajemy tylko na tym, że nawróciłem się, Panie, miałeś mnie takim, ja już taki sobie umrę. Patrzysz na swoje życie i mówisz, no nawet Bóg niewiele może ze mną zrobić. Ja już taki sobie będę. A ponieważ tak myślisz, że niewiele możesz zrobić, no to niewiele robisz, bo nie ufasz w to, że Bóg ma plan do twojego życia. Nawet nie próbujesz, bo po co, jak się nie uda? Słuchajcie, próbujcie. Jak będziecie próbować, nie zrobicie błędu. Jak powstaniecie tylko na przychodzeniu, na czymś, to no, tak jest w naszym życiu. Musi spróbować. Jak dziecku nie pozwolimy spróbować, żeby coś zepsuł, to nie będzie nic umiał robić. Bo po to jest dziecko, żeby się uczyło, żeby psuło. Tak samo my w naszym życiu. Mamy próbować. Będą porażki, ale Bóg cię podniesie. Podniesie cię i dalej, ale nie zapominajmy, komu my służymy. Służymy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, jest bardzo ważne, abyśmy myśleli pozytywnie z Panem Jezusem, abyśmy pamiętali te słowa. Myślenie pozytywne to jest, ja pamiętam Boże Słowo. A tu jest napisane, że Bóg mnie wybrał i On mnie przeznaczył do dobrych uczynków, aby w Nim chodził. Panie, Ty to powiedziałeś. To jest mój obowiązek, to jest moja powinność. Ja chcę to robić. Panie Boże, Ty inwestujesz we mnie. Jak my się nawracamy, to Bóg mówi, ja wierzę, że Ty tego dokonasz. Ja inwestuję w Ciebie. My czasami w zborze dajemy jakieś zadanie ludziom. Jeżeli ktoś źle wypadnie, zawiedzie, no to już go zostawiamy. Bóg tak nie postępuje. Bóg ufa człowiekowi. I po pewnym czasie widzimy, że ten człowiek, którego myśmy może odrzucili, może myśmy nie zrozumieli jego działania, po pewnym czasie widzimy, że on zamiast obrażać się, idzie dalej. Dalej służy. A dalej robi swoje. I co? I po pewnym czasie widzimy, że on rośnie. Rośnie w Bogu. Że można mu zaufać. Ale trzeba po prostu widzieć potencjał w drugim człowieku i trzeba wierzyć i ufać, że Bóg go może zmienić i użyć. Znam, już ten człowiek teraz nie jest młodym, ale kiedy ja byłem młody, był jeden brat, który bardzo zainwestował w młodego człowieka. Bardzo inwestował. Początki nie były zbyt dobre, ale dzisiaj to już 40-latek jest przywódcą w kościele, służy Bogu, całą swoją rodziną jest oddany. Ale ten trudny okres tego wychowywania, który musiał przejść, był trudny. Dlatego, kto go prowadził, ale on mu zaufał, bo on widział w nim potencjał. Widzicie, kochani, chcę, abyśmy zapamiętali, że Bóg wierzy we mnie, wierzy w nas, w każdego z nas. Bóg widzi w nas potencjał. Jakub i Jan, oni byli prostymi ludźmi. Byli rybakami. Oni za wiele nie myśleli o sobie. I w chwili powołania ich przez Pana Jezusa Chrystusa powiedzieli, tak, Panie, dziękujemy Ci za to, co powiedziałeś. Tak pomyśleli, ale tam nawet nie czytamy żadnych słów. Oni po prostu poszli za Jezusem Chrystusem. Oni nie robili, to byli ludzie, którzy na nikim innym nie robili wrażenia, bo byli prostymi ludźmi. Ale jednak Pan Jezus zwrócił na nich uwagę. Wiecie, i takim jest Pan Jezus. Takim jest Pan Jezus. Nikt o nas nie myśli. Być może nasze życie się zawaliło. Nasze życie, no nie wyszło nam z powodu różnych sytuacji. Grzechu, to się nazywa grzechem. Ale wszyscy nas pogrzebali. Ale Pan Jezus nie. On tego nie zrobił. Pan Jezus poświęcił czas i On widzi w tobie potencjał. I On chce, abyś przyszedł do Niego. On zwraca uwagę na ciebie. I w Dziejach Apostolskich czytamy, kiedy Piotr i Jan byli przed Radą Najwyższą, Sanhedrynem, przed tymi mądralami żydowskimi, kiedy byli przed nimi, to takie słowo napisane, że oni widząc odwagę Piotra i Jana i wiedzą, że to byli ludźmi nieuczeni i prości, dziwili się, bo poznali też, że oni chodzili z Jezusem. Popatrzcie, ludzie prości, ludzie mało znaczący, a jednak zwrócono na nich uwagę tylko dlatego, bo widzieli, że mają odwagę, aby mówić o Panu Jezusie Chrystusie. Że mają odwagę, aby inaczej żyć. To się dzieje właśnie wtedy, kiedy ty i ja idziemy za Jezusem. Kiedy ty i ja robimy to, do czego jesteśmy powołani. W małym wymiarze, domowym może, rodzinnym. I potem zborowym, i potem jeszcze na zewnątrz. Nawet Ty o tym nie wiesz, ale twoje życie staje się podobnym do Pana Jezusa Chrystusa. I inni ci to mówią. Niedawno jeden brat powiedział mi, że jego przełożony z pracy zauważył, że jakoś inaczej żyje i wziął go do siebie na rozmowę, zaczął z nim rozmawiać. I ten prosty brat zaczął mu mówić, co się z nim stało, o Panu Jezusie Chrystusie, że Jezus zmienił jego życie. Widzicie, i ten się dziwił, tak jak ci arcykapłani, jak Rada Najwyższa nad Piotrem Janem, dziwili się ci ludzie tam w sekretariacie, w biurze, jak taki prosty człowiek może mówić tak o Panu Jezusie Chrystusie. Chce tutaj przyjść do zboru ten człowiek, który słyszał Ewangelię. Wiecie, to jest wtedy, kiedy jesteśmy blisko Jezusa, kiedy po prostu chodzimy z Nim, czyli wykonujemy to, do czego Bóg nas powołał w nowym życiu. Pamiętajmy o tym, że Bóg każdemu z nas dał nowe imię. Bóg w nas zainwestuje. Bóg widzi w nas potencjał. Nie myślmy o wielkich rzeczach. Zacznijmy od tych małych, domowych spraw. Domowych, w relacje z ludźmi. Zacznijmy od tego. I może pozostańmy na tym. I wtedy inni zobaczą, że jesteśmy Chrystusem. Bracia, siostry, chciałbym, aby każdy z nas chodził w tym Bożym powołaniu. Bóg w każdego z nas zainwestował. Nikt z nas nie jest lepszy ani gorszy. Jesteśmy Kościołem. Jesteśmy ludźmi, którzy należą do Jezusa, bo nie dlatego, że byliśmy kimś. Wszyscy byliśmy takimi samymi grzesznikami. Bóg nas znalazł i teraz mamy nowe imię i chodzimy w tym naszym powołaniu. I chodźmy tak dalej. Ja chciałbym usłyszeć, kiedy Pan Jezus zawoła mnie w niebie, czytamy zwycięzcy, ja dam nowe imię, tam wypisane. Ja chciałbym usłyszeć, kiedy Pan Jezus zawoła tym nowym imieniem, ja chciałbym usłyszeć, że to mówi mnie, że to mówi o mnie. Bo jeżeli ja nie wykonuję tego, do czego mnie Bóg powołał, to kiedy Pan Jezus mnie zawoła, to ja nie odwrócę się, nie pójdę do Niego, no bo to nie będę wiedział, że to jest do mnie. Ale jeżeli w swoim życiu chodzę w tym Bożym powołaniu, jeżeli Pan Jezus mnie zawoła, ja wiem, tak jest, to odnosi się do mnie. Ja chciałbym, aby tak było. Nie wiem, czy tak będzie, ale kochani, razem, jako Kościół, budujmy siebie nawzajem, aby każdy mógł z nas mógł usłyszeć to nowe imię, kiedy Pan Jezus będzie wołał nas i nazywał tym nowym imieniem. Pamiętajcie, bracia, siostry, kochani, Bóg ma plan z każdym z nas do naszego życia. Bóg nikogo nie pominie. Bóg chce, abyś rozpoczął i abyś szedł. I kiedy po drugiej stronie On cię zawoła, tak, Panie, sługa Twój słucha, odpowiesz. Życzę tego samemu sobie, wam wszystkim, abyśmy chodzili tak, według tego powołania, według tego nowego imienia, które zostało nam dane, i aby to było oczywiście nie dla naszej chwały, dla chwały zboru, ale dla chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.